Chwała Bogu, niech się wznosi z tego miejsca zawsze. Dzisiaj słyszeliśmy o łasce, śpiewaliśmy nawet zaproponowana pieśń o łasce, a ja chciałem się dzisiaj podzielić Słowem Bożym zapisanym w Trenach. W trzecim rozdziale będę czytał od 12 wiersza. Treny. Trzeci rozdział od 12 wiersza będę czytał. Naciągnął swój łuk i wziął mnie za cel swoich strzał. Przebił moje nerki strzałą ze swojego kołczana. Stałem się pośmiewiskiem dla całego mojego ludu. Ich pieśnią szyderczą na co dzień. Nasycił mnie goryczą, napoił piołunem. Starł na krzemieniu moje zęby, wdeptał mnie w popiół. Mojej duszy odebrał spokój, także zapomniałem, co to jest szczęście. I myślałem, przepadła moja siła żywotna i moja nadzieja w Panu. Wspominanie własnej niedoli i udręki to piołun i trucizna. Moja dusza bezustannie to wspomina i trapi się we mnie. To biorę sobie do serca i w tym jest moja nadzieja. Niewyczerpane są objawy łaski Pana. Miłosierdzie Jego nie ustaje. Każdego poranku objawia się na nowo. Wielka jest wierność Twoja. Pan jest moim działem, mówi dusza moja, dlatego w Nim mam nadzieję. Dobry jest Pan, dlatego kto Mu ufa, dla duszy, która Go szuka. Dobrze jest czekać w milczeniu na zbawienie Pana. Widzimy w tym fragmencie, kiedy spojrzymy, przeanalizujemy w ogóle całą Księgę Jeremiasza, bo to są treny Jeremiasza, i kiedy zobaczymy, co ten prorok, co ten człowiek przeżywał, to niejednokrotnie jako my ludzie możemy się z nim utożsamić, jeżeli podobne rzeczy w naszym życiu przechodzimy, jakieś trudne rzeczy, niezrozumiałe, ciężkie, boleści, czy to choroby, no różne rzeczy. I tu widzimy w tym fragmencie, co czytałem, jakąś przemianę w myśleniu Jeremiasza. Gdy spojrzymy tak z daleka na ten fragment, który czytałem, to wręcz widzimy taki kontrast. Z jednej strony on nie narzeka, ale on uświadamia sobie, co jest w jego życiu i co jest w tej sytuacji, w której żyje. I przypisuje to oczywiście Panu. Zobaczmy, że przypisuje to Panu Bogu, któremu ufał, przez którego został posłany do ludu swojego. A z drugiej strony mówi coś pięknego. I kiedy spojrzymy na ten fragment, to widzimy właśnie, tak jak powiedziałem, ten kontrast. Jak to jest, że tak człowiek może właśnie w takim kontraście swoich wypowiedzi istnieć? No, tak było właśnie z Jeremiaszem. Tak było z Jeremiaszem. I dzisiaj chciałem aby spojrzeć na sytuację, ale z innej pozycji. Już nie będę mówił tak za dużo o Jeremiaszu, ale chciałem dzisiaj spojrzeć na miłość i dziękczynienie. Miłość i dziękczynienie. I jaki jest związek w zasadzie między tymi, można powiedzieć, uczuciami, a później działaniami. Jak pamiętamy, sięgnę pamięcią, kiedy Bóg mnie odnalazł, no coś tam do mnie docierało, to miłosierdzie docierało. Wiele się mówiło o łasce, o której dzisiaj tak śpiewaliśmy, ale po prostu nie rozumiałem jako młody wierzący, co to jest, jak to rozumieć i jak to stosować. Jak to rozumieć, jak stosować w swoim życiu. No dzisiaj to już to już wie. Bóg pokazał, co to jest łaska i nadal pokazuje, co to jest łaska. Bóg pokazuje, co to jest miłosierdzie. I najwidoczniej i najlepiej to jest widoczne w życiu Pana Jezusa, w życiu uczniów pańskich, apostołów. I można tak w skrócie powiedzieć, że miłosierdzie to jest po prostu nie otrzymanie tego, na co zasłużyliśmy jako ludzie. I to mogą być różne sytuacje. To mogą być różne sytuacje. A tą największą sytuacją w naszym życiu jest to, że nie otrzymaliśmy dzięki właśnie Chrystusowi to, na co my wszyscy ludzie zasłużyliśmy przez swoje życie, przez swoje działanie w życiu. A mianowicie na tą karę za nasze życie, bezbożne życie. Gdyż, jak Boże Słowo mówi, wszyscy zgrzeszyli brakiem chwały Bożej. Ale okazało się miłosierdzie naszego Boga w Jezusie Chrystusie. Natomiast łaska to jest właśnie taki niezasłużony dar. Ten dar z nieba, który zstąpił, jak czytamy już w Ewangeliach na początku, słowo ciałem się stało, bo słowo było u Boga, czytamy, i ono ciałem się stało i to był Pan Jezus Chrystus, który był tym, można powiedzieć tak, takiego słowa nie ma w języku polskim, słowoczynem. To, co mówił, to robił. Nie było absolutnie niczego innego w jego życiu. To, co mówił, to robił. Nie tak jak ludzie. Często obłudnie postępują, co też Pan Jezus wytykał. Miłosierdzia, łaska właśnie. Czyli miłość, miłość całej okazałości. No i co za tym idzie, tak jak powiedziałem na początku, dziękczynienie. Chyba najboleśniejszą rzeczą jest, chociaż są różne bolesne rzeczy w naszym życiu, ale najboleśniejszą rzeczą w życiu chyba jest, jeżeli takie odrzucenie, no, którego Pan Jezus doświadczył w tym, jak był na ziemi. Ale takie odrzucenie deklamowane stwierdzeniem już Ciebie więcej nie kocham. Już Ciebie więcej nie kocham. Często się to zdarza w życiu ludzkim, w życiu ludzi, którzy się kochają. I nagle pojawia się takie stwierdzenie z którejś z osoby. Już Cię więcej. To chyba jest najboleśniejsze, co może człowieka spotkać, bo to łamie, to kończy w zasadzie relacje, łamie serce i w ogóle niweczy, niszczy wszystko. I często tak jesteśmy tego świadkami w życiu różnych ludzi. Dzisiaj to jest może zbyt powszechne, to o czym powiedziałem, ale chodzi o to, że ludzie często tak właśnie mówią i później tak postępują, nie mając miłości kompletnie później. Już Ciebie więcej nie kocham. I przeżywają zawód, tak? Przeżywają zawód. Ludzie później postanawiają już później nie ufać więcej miłości. I często ludzie zostają sami. Często zostają sami. I to jest przykre. Ja ze swojego życia mogę powiedzieć, że doświadczyłem w mojej rodzinie czegoś takiego. I człowiek nie chce później ufać. Obawia się. Trzy razy czy tam więcej się zastanowi, jeżeli zaufa jakiejś miłości. I chcę powiedzieć, że podobne rzeczy mogą się wydarzyć, jeżeli chodzi o człowieka i Boga. I też wielokrotnie tego doświadczałem w swoim życiu chrześcijańskim. Ludzie miłujący Boga, nawróceni, tak się określali, z powodów różnych, przykrych, często, a często bardzo błahych, właściwie nieistotnych, odchodzili od Boga. Obrażali się na Boga. Stwierdzali, że Bóg im nie pomaga. Niektórzy mówili, że nie kocha. I odchodzili po prostu. ale zdarzały się sytuacje, że po prostu był człowiek i później już go nie było w społeczności. Bez żadnej deklamacji. I to takie przykre. Ale niezwykłą rzeczą w tym fragmencie, który czytałem, jest to, w tej zmianie myślenia Jeremiasza, w tej, można powiedzieć, transformacji jego myślenia. Myślę, że to było cały czas takie myślenie. Wypowiada właśnie takie słowa w 22 wierszu. Niewyczerpane są objawy łaski Pana. Miłosierdzie Jego nie ustaje. No, kiedy prześledzimy jego życie z księgi Jeremiasza, no to się zastanawiamy, jak on mógł tak w ogóle napisać i powiedzieć. No nie jeden z nas by w ogóle tak nie pomyślał nawet. Przez myśl by nie przeszło, co Jeremiasz przeżywał. Ale on to napisał i on tak myślał i tak żył. Zobaczmy, to był prorok, który no, żył, można powiedzieć, w trudnej sytuacji. Powiedzieć w trudnej to trochę mało powiedzieć. On żył, można powiedzieć, w tragicznej sytuacji ludu Bożego. I Bóg przez niego przemawiał, a on bardzo ubolewał nad tym, co miał powiedzieć, nad sytuacją. Niektórzy nazwali go płaczącym prorokiem. Ta księga jest wielką księgą. Tam jest wiele rzeczy cennych w księdze Jeremiasza. Żył w takim nieciekawym czasie, bo żył przed upadkiem Jerozolimy, można powiedzieć przed zgruzowaniem Jerozolimy, bo została zgruzowana wręcz. I przed uprowadzeniem narodu do niewoli babilońskiej. No w takim okresie żył. No to było niespełna przed Chrystusem, niespełna 600 lat. A on różne rzeczy mówił, wołał do ludu, nawoływał wręcz. To, co Pan mu kładł w serce, on był wierny w tym, do czego Pan Bóg go powołał, a powołał go jako proroka. Ale ubolewał nad tą sytuacją. Często myślę, że płakał nad tym, co się wokół niego dzieje. Ale Bóg go umiejscowił w tej sytuacji i on nie spolekł, nie zrezygnował, nie uciekł wręcz. I można powiedzieć, sytuacja Jeremiasza często jest podobna do naszej sytuacji, jako ludzi wierzących. My też czasami mówimy różne rzeczy, głosimy Ewangelię ludziom, a nie widzimy skutków, tak? Często nie widzimy w ogóle reakcji. Często ktoś nas wyśmieje, machają rękami, przerzucają oczami albo mówią złośliwie. Tak, ja w swoim życiu tego, co mówię, doświadczyłem. I wiem, co to jest. A w życiu Jeremiasza to było ze zdwojoną siłą, bo jego własni bracia i siostry, rodzina tak czyniła. On mówił o tym, co ma przyjść, a oni po prostu nie słuchali. I do czego on tam nawoływał? Do nawrócenia i do powrotu do Boga. No, czy my tak nie czynimy w swoim życiu często jako wierzący? Często cytujemy Ewangelię i sugerujemy, że należy to zrobić. I to jest prawidłowe. Ale tak jak powiedziałem, bardzo często nie ma żadnej reakcji. Wręcz zupełnie odwrotnie. A on też nawoływał do porzucenia bałwochwalstwa, które było bardzo tam różne kulty pogańskie. I on do tego nawoływał, aby to porzucić, aby to zostawić. Z wielką siłą o tym mówił. A dzisiaj jak jest? Czy czasy się zmieniły? Patrząc uczciwie, tak, jeżeli patrzymy na uczciwie, to nic się nie zmieniły. Jeszcze gorsze są. Bałwochwalstwo jest w niesamowitej postaci, w różnych postaciach, czy to zakamuflowanych, czy tych jawnych. On też wzywał do sprawiedliwości. Do sprawiedliwości i wierności Bożym przykazaniom. To były takie główne, można powiedzieć, rzeczy. On różne inne rzeczy jeszcze mówił, co Bóg kładł na serce. ale ubolewał nad tym, że oni chcieli Słowo Boże, bo chcieli. Oni przychodzili, mimo że tak postępowali z Nim. Oni przychodzili, bo wiedzieli, że On ma kontakt z Bogiem i Jego Słowo wypowiedziane jest od Boga. Więc oni przychodzili i mówili, ty módl się, proś Pana, co mamy zrobić? A my wszystko spełnimy. Czy będzie dobre słowo, czy będzie złe, my to wypełnimy. No a później wiemy, jak było. Słowa, które wypowiedział od Boga, im się nie spodobały i zrobili, jak chcieli. I można powiedzieć, do współczesnej sytuacji, a dzisiaj jak jest? Bóg mówi raz i drugi. Czy to przez brata, czy przez sytuację, w której jesteśmy, albo wielokrotnie przez słowo swoje mówi, ale też przez ducha naznacza. A my co? Nic. Często jest tak. W moim życiu też tak było. Często bardzo. Bo taki jest człowiek. Bo historia Izraela to jest historia człowieka. Historia pojedynczego człowieka. Gdy się zastanowimy nad tym, to zobaczymy, że taki jaki był Izrael, taki jest człowiek dzisiaj. I zawsze był. Kiedy wszystko dobrze, to zapominał o Bogu, odstępował od Niego. A kiedy bardzo źle mu się działo, to w drugą stronę, to do Boga. Kiedy trwoga, to do Boga. A tak nie powinno być. Czy dobrze, czy źle, przy Bogu powinniśmy być. No, jak już powiedziałem, Jeremiasz nawoływał do powrotu, do sprawiedliwości, do porzucenia tego, co nieprawe, tak? Ale też ostrzegał. Ostrzegał, że jeśli się sytuacja nie zmieni w życiu narodu, a wiemy, że on działał głównie w Judzie i w Jerozolimie, tak? W Jerozolimie tam, bliziutko, bo to było bliziutko bardzo, niedaleko tam stamtąd pochodził. Więc on nawoływał i to bardzo, bardzo widział, co się tam dzieje. I przepowiedział, że jeżeli tak nie będzie, ostrzegał ich, to co? Nastąpi zburzenie Jerozolimy. No i będą uprowadzeni. No i mając takie słowa, nie? Można by dzisiaj się zastanowić. Jak myślimy, posłuchali oni? Czytając Księgę Jeremiasza, to zobaczcie, jak trwali w uporze. Jak oni trwali w uporze. I czy to nie jest tak do nas czasami? Jak do naszych charakterów ludzkich? Bardzo to jest, ja to widzę jednoznacznie, to tak jakbym w siebie wejrzał. Często tak burzy się we mnie coś tam. Tak jak w nich się burzyło. Chcieli zmiany? Chcieli Słowo Boże? Kiedy zostało im objawione, nie spodobało się. I zrobili zupełnie odwrotnie. No ale, tak jak powiedziałem, ostrzegał z Księgi Jeremiasza, ale przy końcu powiedział, że jeżeli faktycznie nie zmienią swojego postępowania, to się wydarzy, ale co? Ale dał nadzieję, że Pan koniec końców po tej niewoli zawrze nowe przymierze ze swoim ludem. Odnowi przymierze, można powiedzieć, ze swoim ludem, że co? Ten słynne słowa od 30 rozdziału Księgi Jeremiasza do 33, że tam prawo wleje w ich serce. Tam jest dosłownie takiego stwierdzenia używa Jeremiasz. Przyjdzie czas w tym nowym przymierzu, że prawo moje wleje w ich serca. Nie na kamiennych tablicach jak Mojżesz, tak? I wiemy, że to się wydarzyło. Koniec końców to się wydarzyło. Ale czy ta Jerozolima była raz zburzona? Wiemy, że nie. Ona była najeżdżana i oblegana no, wiele razy, tak? Takie znamienne burzenie jej było to właśnie tutaj przez Babilończyków. Ale też później Pan Jezus przepowiedział przez Rzymian, że Rzymianie też zgniotą cię, ścisną i zniszczą, nic nie zostanie. I tak się zresztą wydarzyło. I nikt w to nie wierzył. Tak jak właśnie Judejczycy nie wierzyli. Nie wierzyli, że to się stanie, zrobili po swojemu. I można powiedzieć, w swojej najciemniejszej godzinie, kiedy wypowiada te słowa, które czytaliśmy, napisał coś wspaniałego. Kiedy przed Bogiem wylewał swoje serce, mówił, jaka jest sytuacja, to napisał właśnie w 21 wierszu. To biorę sobie do serca, czyli tamto wiem, że jest. To wszystko się dzieje, co Panie powiedziałeś i to się dzieje. Ale ja nie to biorę sobie do serca. Co biorę sobie do serca i jaka jest moja nadzieja, tutaj napisał. Niewyczerpane są objawy łaski Pana. Miłosierdzie Jego nie ustaje. Zobaczcie, w takiej sytuacji to wypowiada. Każdego poranku objawia się na nowo. Wielka jest wierność Twoja. Pan jest moim działem, mówi dusza moja. Dlatego w Nim mam nadzieję. Tak jakbyśmy mieli w pamięci ten psalm 91. Tak? I słowa tego psalmu. On pewnie miał słowa tego psalmu. Dlatego takich słów użył. Czego możemy się nauczyć od Jeremiasza? Że Bóg pozostaje wierny. On widział, że Bóg jest wierny. Że jest suwerenny oczywiście w swoim działaniu, czyli niezależny od nikogo. On robi jak chce i co chce. Ale jest wierny i stały, jeżeli chodzi o swoich, czyli o swój naród, o tych, których powołuje. Jest wierny. Jego miłość jest stała, a łaska nad wszystkim góruje. To ona powoduje, to ona wszystko powoduje. Na obietnicach ludzkich, jak mówiłem, można się zawieść, tak? Można się zawieść. Tak jak wielokrotnie ludzie się zawodzą. Ale tak Jeremiasz nie myślał. On się zawodził na swoich braciach, na swoich najbliższych. On się zawiódł na nich wszystkich, ale nie na Bogu. I to widać z jego słów. On cały czas miał Boga przed sobą, przed oczyma. I wiedział, że tak jak dzisiaj można powiedzieć kolokwialnie, koniec końców Bóg wszystko dobrze zakończy. I to jest prawidłowe myślenie. Bóg, jeżeli jesteśmy w Jego ręku, Bóg koniec końców nasze życie dobrze poprowadzi i będzie to dobre zakończenie. To można powiedzieć wieczne zakończenie. No ale mówiłem też o dziękczynieniu. No czy z tych słów wspaniałych nie wynika, że on dziękuje, że ma takiego Boga. On jest jego nadzieją tam, końcowe jego słowa. Pan jest moim działem, moją nadzieją. On dziękuje, że jest w takiej sytuacji, w jakiej jest, ale wie, że Bóg jest jego nadzieją. Apostoł Paweł 23 razy w Nowym Testamencie, o ile zdążyłem policzyć, zachęca ludzi wierzących do dziękczynienia. Czy to w listach swoich zachęca, aby nieustannie dziękować Bogu. No można powiedzieć, często ludzie się zastanawiają, no za co ja mam dziękować Bogu, tak? Skoro mnie to wszystko spotkało. No tak jak Jeremiasza, tak? Ale Jeremiasz tak czynił. I apostoł Paweł właśnie zachęca, że koniec końców, tak jak powiedziałem, wszystko dobrze Bóg uczyni. I dziękczynienie powinno być zawsze skierowane w jednym tylko miejscu, ku Bogu. Tak jak to czynili nasi praprzodkowie wiary. Oni dziękowali Bogu. I to przebrzmiewa przez Stary i Nowy Testament. Zawsze dziękczynienie było kierowane ku Bogu. Dziękujemy zawsze w modlitwach ku Bogu. Ten kierunek jest skierowany ku Bogu. Kiedy apostoł Paweł pisał do Koryntian, mówi, dziękuję Bogu, już w pierwszym wersecie, zawsze za was. Nie podchodził do ludzi i mówił, dziękuję ci. Nie, dziękuję Bogu za was. Jest to kolosalna różnica. Tak wierzący powinni myśleć zawsze, chcąc podziękować nawet komuś za coś. Więc dziękuję, pisze tak, zawsze za was, za łaskę Bożą i później wymienia za co, tak? W innym fragmencie też czytamy, no, może jest tych fragmentów dużo. W pierwszym Tesaloniczan tak bardzo skrupulatnie, już od pierwszego i od drugiego wersetu. Dziękujemy Bogu zawsze za was wszystkich, wspominając was w modlitwach naszych nieustannie, mając w pamięci dzieło i tu jest wymienny, za co dziękuję w ich życiu, za co dziękuję Bogu. Ale nie można pominąć, bo to kierunek jest właściwy, tak? Kierunek jest właściwy, ale nie można pominąć, przez kogo dziękujemy. Przez Jezusa Chrystusa. Tak czynili apostołowie. My jako nowotestamentowi wierzący mieliśmy właśnie dziękować i mieć dziękczynne serce, ale w kierunku Boga przez Jezusa Chrystusa albo w imieniu. Tak? To jest to samo. Apostoł Paweł wierzył, że uczniowie Jezusa powinni tak właśnie żyć i być wdzięczni. Mimo, że Bóg jest suwerenny i różnie może działać w ich życiu i jak wiemy z Ewangelii, różnie On działał, ale w liście do Kolosan właśnie o tym pisze w 3 rozdziale od 15 do 17. A w sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też powołani jesteście w jednym ciele, a bądźcie wdzięczni. Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie. We wszelkiej mądrości nauczajcie i napominajcie jedni drugich przez psalmy, hymny, pieśni duchowe, wdzięcznie śpiewając Bogu w sercach waszych. I wszystko, cokolwiek czynicie w słowie lub w uczynku, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez Niego Bogu. Czyli przez Jezusa mamy dziękować Bogu. Czyli kierunek prawidłowy i musi być przez kogo dziękujemy, tak? To jest prawidłowe. Czyli ktoś powiedział kiedyś, że wdzięczność to jest coś takiego, co żyje najkrócej. I patrząc wokół siebie, możemy tak stwierdzić. Ludzie dzisiaj są niewdzięczni. Są niewdzięczni. Wręcz objawia się to odwrotnie. Są pyszni, samolubni. I można tu by tą listę przedłużyć. Grubiańscy, nieczuli. I tak dalej, i tak dalej. I tam wdzięczności dzisiaj nie ma. Ale wierzący, jako my wierzący, powinniśmy innego być, jeżeli Bóg nam przemienia nasze serca i innego nastawienia. I to już to właśnie przemienione serce myśli inaczej. Tak? I obyśmy świadomi byli Bożych łask wokół nas, co się dzieje wokół nas. Bo często chrześcijanie żyją, nie wiedzą, co się wokół nich dzieje, wiecie? Ja się z tym często spotykałem. Stają się nieczuli, nie widzą albo nie chcą widzieć różnych rzeczy. Nie ma tej wdzięczności. Są ospali albo wręcz śpią. I też można by tu wymieniać, ale obyśmy byli świadomi Bożych łask wokół nas. Bóg obdarzył nas tą największą łaską i ciągle nas obdarza jeszcze innymi darami. Pierwszym darem jest Jezus Chrystus, a co za tym idzie, wieloma darami nas obdarzył. I nasza służba też powinna właśnie tak wyglądać. Być pełna łaski Bożej, której przejawia się łaska Boża, miłość Boża, ale też wdzięczność Boża. Taka powinna być. Jeżeli tak nie jest, to zrewidujmy swoje, jakby to powiedzieć, życie. Bo do tego jesteśmy zobowiązani. Często nie ma dziękczynienia z takiego prozaicznego powodu, kiedy się nawracamy. Kiedy Bóg nas przyciąga do siebie i stajemy się ludźmi wierzącymi. I chcę tutaj przytoczyć jeden fragment Słowa Bożego z Ewangelii Łukasza, 7 rozdziału. Będę czytał od 44 do 48 wiersza, kiedy Pan Jezus był zaproszony do domu faryzeusza. I od 44 czytamy. I zwróciwszy się do kobiety, powiedział Szymonowi: widzisz tę kobietę? Wszedłem do twojego domu, a nie dałeś wody do nóg moich. Ona zaś łzami skropiła nogi moje i włosami swoimi wytarła. Nie pocałowałeś mnie, a ona, odkąd wszedłem, nie przestała całować nóg moich. Głowy moje oliwą nie namaściłeś, ona zaś olejkiem namaściła nogi moje. Dlatego powiadam ci, odpuszczone jej liczne grzechy, bo bardzo miłowała. Komu zaś mało się odpuszcza, mało miłuje. I rzekł do niej, odpuszczone są grzechy twoje do tego miejsca. Dlatego powiadam ci, odpuszczone jej liczne grzechy, bo bardzo miłowała. Komu zaś mało się odpuszcza, mało miłuje. Czy mamy świadomość, co nam Bóg przebaczył i przebacza cały czas? Czy mamy tą świadomość? Ja się nad tym zastanawiałem i nieraz się zastanawiam, od czego mnie Bóg uchronił, co mi przebaczył. Nie zliczę tego. Gdybym chciał zliczyć, nie zliczę tego. Jest tego tak wiele. I cały czas to czyni, bracia i siostry. Więc jakby z automatu, jeżeli serca mamy w Jego ręku, z automatu ta wdzięczność się pojawia. Jeżeli się nie pojawia, to coś jest nie tak. To tej świadomości chyba nie ma. Co nam Bóg cały czas przebacza. Cały czas. I On jest stały w tym. Bardzo umiłowała, tak? Czytaliśmy. Dlatego, że wiele jej przebaczono. Miała tą świadomość. Miała tą świadomość. No ile nam wybaczono, na tyle, bracia i siostry, to jest ta stara prawda, na tyle miłujemy. Prawda Bożego Słowa. Bardzo umiłowała i bardzo była wdzięczna, bo wiedziała, co zostało jej przebaczone. Jaka wielka rzecz. I cały czas Bóg im przebaczył. Tak my powinniśmy właśnie myśleć, że jesteśmy pod Jego łaską. Cokolwiek się wydarzy, tak jak Jeremiasz, nieciekawie się działo z Jego narodem, w Jego otoczeniu. Wszystko się waliło, nikt nie słuchał Bożego Słowa. Ale on miał jedną nadzieję i umiłował Boga ponad wszystko, pomimo sytuacji. I wiemy, że oni nie usłuchali. Wydarzyło się to, co się wydarzyło. Część ich się rozproszyła. Koniec końców, w 43 rozdziale Jeremiasza, uprowadzili go do Egiptu, gdzie ich ostrzegał, gdzie chcieli, co mają, nie wiedzieli, co mają robić w tej sytuacji. I mówili, że na pewno spełnimy to, co Bóg powie. Oni oczywiście nie spełnili, uprowadzili. On mówi, nie uchodźcie do Egiptu, bo i tam ręka Boża was dotknie, znajdzie tam was. No i tak się stało. I tak się stało. Kiedy czytamy Jeremiasza, to tak się stało. Uprowadzili go tam. Zabrali Judejczycy ze sobą Jeremiasza, chcieli się schronić. Niestety ręka Boża nie jest za krótka, jak Słowo Boże mówi. I tam dosięgła sprawiedliwości, tak? Najechali Babilończycy i zmietli Egipt, tak? Wszystko tam zmietli. Także weźmy sobie do serca to, co Bóg mówi. Bo tak jak Jeremiasz mówił, jeżeli się nie zmieni sytuacja, to na pewno coś się wydarzy w naszym życiu. Ale zawsze jest nadzieja. Zawsze jest nadzieja. Do końca jest nadzieja. Amen.